Witajcie, moi drodzy!
Siema, siema!
No heja!
Cześć!
Siemano!
Mówią do was...
Helena,
Jeremi,
Kamila,
Hania,
Janina
i Melania.
Zaczynamy audycję dla najmłodszych.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Zapraszają Julka Baranowska
i Ola Woźniak.
Pucha.
No, przyznaję, niebo w gębie.
Mogłabym jeść te ciasteczka bez końca.
A czujesz też w nich coś takiego lekko słonego?
Tak. Ale o dziwo, to dobrze pasuje. Szkoda, że wy, drodzy słuchacze, nie możecie poczuć tego smaku. Od razu wyjaśniamy, że opychamy się dziś pysznościami nie bez powodu.
Powodem jest niezwykłe święto, którego naprawdę nie wypada obchodzić inaczej niż jedząc ciastka. A jest to przypadający dokładnie dzisiaj...
Dzień cukiernika!
Dlatego wróćmy do tematu. Mnie często zastanawia, kto po raz pierwszy wpadł na jakieś połączenie smaków. Na przykład, kto wymyślił słony karmel, albo kto pierwszy upiekł biszkopt. Zrobił budyń lub kto wpadł na to, że jak ubije białka i je upieczy, to wyjdzie z tego pyszna beza.
Nie wiem, ale ubóstwem kogoś, kto wymyślił czekoladę.
O tak, temu to powinniśmy postawić pomnik.
Czekoladowy.
O, na przykład. Hej, a kto to właściwie był?
Zdaje się, że ziaren kakaowca używali już Majowie i Aztekowie, tylko że oni robili z nich napoje. A za twórcę pierwszej tabliczki czekolady, poczekaj, już sprawdzam... Uznawany jest Anglik Francis Fry.
Panie Fry, wielkie dzięki. Choć wiesz co, jeszcze większy szacunek mam do kogoś, kto wymyślił czekoladę strzelającą. Jadłaś kiedyś taką?
Tak.
Pomyśl, ktoś musiał wymyślić, co dodać do czekolady, żeby w kontakcie z naszą śliną zaczęła wydawać takie śmieszne odgłosy i żeby dawała to przedziwne uczucie na języku, ale żeby to było wciąż jadalne i smaczne.
No tak, to chyba trzeba się znać na chemii i mieć niezłą wyobraźnię. Jest pewnie całkiem sporo ludzi, którym możemy być wdzięczni za ich słodką twórczość.
I właśnie dziś obchodzimy ich święto. Dlatego naszym gościem jest najprawdziwszy cukiernik, czyli specjalista od słodkich wypieków.
Helenka i Jeremi na pewno wyciągną z niego jakieś smakowite ciekawostki. Dlatego nadstawmy uszu i spróbujmy opanować cieknącą ślinkę.
To chyba będzie trudne.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Drodzy słuchacze, czy jesteście gotowi na dużą porcję słodkości?
Mamy nadzieję, że tak, bo jest z nami ktoś, kto zna się na słodyczach tak jak nikt inny.
Naszym gościem jest pan Krzysztof Ilnicki, cukiernik i właściciel gdańskich cukierni UMAM. Witamy.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za tak miłe powitanie i wielkie dzięki, że gościcie mnie dzisiaj tutaj.
Dzień dobry.
Dobrze, to pytanie a propos nazwy. Skąd się wzięła u pana nazwa UMAM?
Nazwa UMAM to jest słowotwór, to jest nazwa, która chodzi za mną od wielu, wielu lat. Jak byłem licealistą, moja mama otworzyła ze swoją koleżanką cukiernię w małym mieście, to jest moje rodzinne miasto, Stargard pod Szczecinem. I tam uruchomiły cukiernię, ale zanim ją uruchomiły, zastanawiały się, jak ją nazwać. I ja zasugerowałem, ponieważ to są dwie mamy, jesteście obie mamami, nazwijcie tą cukiernię U spacja mam. Co by oznaczało, że jesteście we dwie, przynajmniej we dwie, i że to jest tak bardzo, bardzo domowo. Ale moja mama wybrała zupełnie inną nazwę, ale ta nazwa została ze mną i ona podróżowała. Ja zmieniałem miejsca pracy, wykształciłem się na cukiernika, pracowałem w bardzo wielu miejscach i za każdym razem, jak zaczynam nową pracę, zabierałem ze sobą kubek. Kubek, na którym nadrukowałem nazwę UMAM. I wiedziałem, że to kiedyś będzie moja cukiernia, skoro moja mama nie chciała takiej nazwy, to ja ją wykorzystam. I po wielu, wielu latach, w 2015 roku, powstało UMAM w Gdańsku.
Rodzinna historia.
Trochę tak.
Czy są w ogóle szkoły cukiernictwa w Polsce?
Ha, są szkoły cukiernictwa, ale ja myślę, że do tego trzeba podejść tak jak do większości zawodów. To znaczy, że możesz kształcić się na cukiernika w bardzo różny sposób. Możesz kształcić się w szkole zawodowej, możesz kształcić się w systemie dualnym, czyli tak naprawdę bazujesz na praktyce, która jest w zakładzie pracy, czyli ktoś zaprasza cię do pracy takiej umiarkowanej, w dużo mniejszym wymiarze godzin, na co dzień do cukierni i w dodatkowe dni uzupełniasz te wszystkie przedmioty szkolne, które powinny się zdarzyć. Możesz także przygotowywać się do cukiernika, ucząc się w technikum. Wtedy masz praktyki raz w roku miesięczne i mamy też takich praktykantów UMAM, którzy trafiają do nas, bo bardzo ich interesuje cukiernictwo. Ale tak naprawdę wykształcenie zupełnie nie jest do tego potrzebne, bo to, co jest najbardziej potrzebne, to jest przede wszystkim chęć do pracy i zainteresowanie samym cukiernictwem. Mamy mnóstwo cukierników u siebie w UMAM, którzy nie skończyli żadnej szkoły ukierunkowanej na cukiernictwo i są świetni w swoim zawodzie.
Widziałam, że pan poszedł drogą, gdzie odwiedzał pan dwory europejskie, żeby się kształcić na cukiernika.
Te dwory to jest bardziej gra słów. Pracowałem w bardzo dobrych cukierniach, w bardzo dobrych restauracjach, takich w rankingach światowych, ale moja przygoda się zaczęła zupełnie inaczej, bo ja z kolei studiowałem politologię i przez przypadek w pracy w wakacje trafiłem do cukierni, zakochałem się w tym zawodzie i dopiero rozpocząłem swoją pracę w cukiernictwie, więc moje wykształcenie zupełnie minęło się z tym faktycznym zawodem, który wykonywałem później.
Czyli tak naprawdę przypadek rządził tym, gdzie pan pracował.
Oj tak, to jest olbrzymi przypadek. Ja jestem szczęśliwy, że coś takiego się wydarzyło, bo możliwe, że do dziś dzień, a mam 46 lat, nie wiedziałbym, co chcę robić w życiu, albo nie odkryłbym tego, co naprawdę kocham.
A czy cukiernikiem zostaje się dlatego, że nie można się powstrzymać przed podjadaniem słodyczy, czy właśnie dlatego, że się już nad tym panuje?
Ze mną było tak, że moja mama nie najlepiej gotowała, przez to ja w ogóle nie potrafiłem gotować jako młody człowiek. Trafiąc przez przypadek do cukierni, pokochałem to. I oczywiście ja nie potrafiłem gotować, ale uwielbiałem jeść, więc to, dla mnie to był magnes. Ale wierzcie mi, że to jest tak, że w przeciągu pierwszych 4-6 tygodni jesteście w stanie tak się nasycić tym, co produkujecie. Ta czekolada po prostu jest już po dziurki w nosie. Więc ta chęć na zjadanie, ona się zmienia, ona spada. A tak naprawdę w tym momencie ja muszę pamiętać o tym, żeby spróbować coś, bo zawsze musimy przetestować krem, ciasto, zanim trafi do sprzedaży. Zawsze musimy być pewni, że ono jest na pewno smaczne. Więc tak, warto lubić słodycze, żeby zostać cukiernikiem, ale gwarantuję, że tej miłości do słodyczy nie utrzymamy w takiej mocy, w takiej sile, w takiej namiętności, jak już rozpoczniemy pracę w zawodzie. Bo to wszystko to będzie już codzienność. Będziemy codziennie spotykać się z pysznymi kremami, ciastami, wypiekami, pączkami. To jest nasz chleb powszedni, więc powszednieje, więc już nie ma takiej chęci na słodkie.
Czyli tak naprawdę dla pana to jest rutyną, że pan codziennie tam próbuje jakiegoś kremu trochę, jakiegoś czekolady?
Trochę tak, ale ta rutyna też pomaga, bo jestem w stanie na przykład zaprojektować nowy tort, wyobrażając sobie te smaki. Wiem, co powinno się w nim znaleźć, żeby te wszystkie smaki zagrały, żeby te struktury zagrały, żeby to było przyjemne do jedzenia, nie za słodkie, dobrze zbalansowane.
Czyli jednym słowem cukiernik jest takim trochę degustatorem.
Oj, zdecydowanie tak. U nas w cukierni to jest wręcz polecenie służbowe, żeby spróbować. Tak. Nie możecie wyprodukować czegoś nowego po raz pierwszy i nie wiedzieć, jak to smakuje. Jak na przykład wdrażamy w naszych kawiarniach nowe ciastko, to produkujemy partię ciastek, która jedzie do każdej kawiarni, tak, by każdy z baristów, każdy ze sprzedawców wiedział doskonale, co oferuje klientom.
To dlatego, kiedy zazwyczaj coś kupujesz, to na przykład polecam, to przecież nie można podjadać, ale on poleca to, dlatego że musi spróbować to.
Tego. Myślałem, że musi polecać. Nie musi polecać, poleca, ponieważ mu coś smakuje bardziej niż inne rzeczy, tak? I to jest też zabawne i fajnie, że na to zwracasz uwagę, ponieważ gdybyś odwiedzał tą samą cukiernię regularnie i spotykał w czasie swojej wizyty różnych sprzedawców, oni będą polecali ci różne rzeczy, bo tak naprawdę każdy z nas ma trochę inny smak.
A czy zdarzyło się panu zrobić tak dobry deser, że sam go pan zjadł, zanim trafił do sprzedaży?
To akurat nie. Powiem dlaczego. Deser składa się zazwyczaj z wielu elementów. I jak chcemy stworzyć coś zupełnie nowego, to testujemy każdy element osobno najpierw. Czyli wyobraźcie sobie, że produkujemy nową tartę i ta tarta musi mieć w sobie półpłynny karmel i powiedzmy upieczony bardzo gęsty biszkopt na orzechach makadamia. Ja wiem, że te dwa smaki będą do siebie pasowały, ale szukam konkretnej wilgotności, konkretnej sprężystości tego biszkoptu i odpiekam jedną, drugą, trzecią, czwartą wersję tego biszkoptu, za każdym razem lekko zmieniając recepturę i za każdym razem to próbuję. Więc wyobraźcie, że ja już doskonale, zanim to ciastko się pojawi finalnie, ja już wiem, jak ono smakuje, jak smakuje każdy z tych elementów składowych tego ciastka. Więc nie ma takiego wow, ale to wow przychodzi niespodziewanie, bo wyobraźcie sobie, że na co dzień nie zjadam całego ciastka, ja tylko próbuję elementy. I przyjeżdżają goście, przyjeżdża ktoś z rodziny, od nas spod Szczecina i to jest wielka feta, ponieważ przywożę zazwyczaj całą selekcję ciastek do domu. I powiem wam, że momentami, jak jem jakieś swoje ciastko, to jestem zaskoczony, jak ono jest dobre. Serio. Zapominam o tym, jak dobre są te ciastka, które robimy, ponieważ nigdy nie zjadam całego. Zawsze to jest jeden element. Ale całość w przekroju, gdy na jednej łyżce, na jednym widelcu znajdzie się i coś chrupiącego, i coś tak ciągnącego, i coś bardzo kremowego, coś napowietrzonego, to po prostu przypominam sobie, że choróbcia, my naprawdę wiemy, co robimy.
Widziałam właśnie przepiękne desery w pana wykonaniu i zastanawiam się, czy nie jest czasem panu żal patrzeć, jak na przykład ktoś je je albo kroi, bo są tak piękne.
To pytanie może paść do każdego kucharza, piekarza czy cukiernika. I odpowiedź będzie taka sama w każdym z tych zawodów. My po to to robimy. Dla nas obserwować osobę, która je to, widzimy,
radość.
Że tak, widzimy, że smakuje, że ją to cieszy, to jest w ogóle sens naszej pracy. Mhm. Więc nas bardziej martwią ciastka, które są nieruszone.
Czyli jednak to jest taka satysfakcja.
Tak jak dla malarza, im więcej osób obejrzy jego obraz, tym jest lepiej, tak dla cukiernika, im więcej spróbuje, tym jest lepiej, tak?
Ale myślę, że my mamy fajniej, ponieważ my mamy nieprzerwaną radość stworzenia. Dzisiaj tworzę, tak. To zostaje zjedzone, jutro tworzę od nowa.
Zdarzyło się kiedyś tak, że przez przypadek wyszedł panu nowy, wyśmienity przepis, a jeżeli tak, czy mógłby pan trochę nam o tym opowiedzieć, że pan coś robił i coś źle pan dodał i nagle wyszło coś zupełnie innego, ale pysznego?
Tak, może niekoniecznie powstało coś nowego zupełnie, ale poprawiło swoją jakość. Mhm. Ja myślę, że takie rzeczy działy się... Gdy spojrzymy w ogóle na ewolucję całego cukiernictwa, na chociażby genezę biszkoptu jako takiego, to wcześniej produkowane były ciasta przez mieszanie łyżką jaj z cukrem i łączenie z mąką. Ubijanie ich było czystym przypadkiem, ponieważ nie było pod ręką odpowiedniej łyżki, więc któryś z kucharzy na dworze chwycił za druciane pałąk i zaczął tym mieszać. Na powietrzu masę i powstał bardzo puszysty biszkopt. W naszym wypadku, w kwestii umam oczywiście, myślę, że to może mieć wpływ tylko i wyłącznie na podniesienie smaku albo struktury produktów, które już znamy. Na przykład przez pomyłkę otwarcie luftu, to jest zawór ciśnienia w piecu za wcześnie, w czasie pieczenia ciasta parzonego i okazuje się, że ono jest dużo, dużo, dużo bardziej chrupiące i przyjemniejsze w zjedzeniu. To są takie małe mankamenty. Trochę mi to smutno powiedzieć, ale większość niestety ciekawych rzeczy w cukiernictwie została już odkrytych i my w tym momencie wprowadzamy już tylko i wyłącznie niuanse. Poprawiamy technologię, którą de facto wymyślili Francuzi.
Okay. Jaki najdziwniejszy smak, niesłodki, znalazł się w pana torcie? Jakby jakąś warstwę, czy jakiś dziwny smak miał albo polewę?
Najbardziej
taki
dziwny.
Taki niesłodki.
Wiesz, to i może powiem inaczej. Kiedyś, lata temu, pracowałem w restauracji michelinowskiej, która była 19 w rankingu światowym. Nazywa się Hakkasan w Londynie. I to była restauracja chińska. Więc wszystkie desery, ponieważ Chiny nie słyną za bardzo z deserów, desery opierały się na klasykach francuskich, ale z takim azjatyckim twistem. I produkowaliśmy do jednego z deserów lody nori. Wyobraźcie sobie taki posmak delikatny owoców morza w lodach, które mają taką lekką zielonkawą barwę. Pierwsze skojarzenie nie jest najlepsze, ale kompozycja smakowa z innymi elementami na talerzu sprawiała, że to był naprawdę fenomenalny deser.
Dziwne, bardzo dziwne. A w jaki sposób uzyskuje pan taki idealny na przykład kształt i jak są jakieś różne czekoladki, to połysk taki?
Połysk jest uzyskiwany na kilka różnych sposobów. Najciekawsza jest kwestia czekoladek, ponieważ połysk powstaje wtedy, gdy czekolada rozpuszczona krystalizuje się, czyli zastyga, w kontakcie z bardzo wygładzoną powierzchnią. Wszystkie formy, które nadają kształt czekoladkom, są super wypolerowane wewnątrz. Są bardzo, bardzo gładkie. Dlatego ta czekolada jest błyszcząca. Bo gdy rozpuścisz czekoladę i wylejesz ją na papier, od tej strony, na którą spojrzysz na nią, będzie po prostu matowa. Połysk to jest tylko i wyłącznie zasługa kontaktu z super wypolerowaną powierzchnią.
A ja mam dla pana taki żart. Czy wie pan, które ciasto nie rośnie?
Które ciasto nie rośnie? Nie mam pojęcia.
Leniwe.
Ach. Czasami na obiad. Wpadają leniwe.
Tak.
Czy obchodzi pan Dzień Cukiernika 15 marca, czyli dzisiaj?
Ja mam z tym kłopot, ponieważ dopiero od pani redaktor, która zapraszała mnie na to spotkanie, wiem, że Dzień Cukiernika jest jako taki. Nigdy nie obchodziłem Dnia Cukiernika. Wyobraźcie sobie, jestem 24 lata w branży, w zawodzie cukiernika i nigdy nie obchodziłem Dnia Cukiernika. I to zupełnie zmienia perspektywę, więc myślę, że ten dzisiejszy dzień będzie bardzo, bardzo wyjątkowy i jeżeli tylko mi się uda, to obetniemy godziny, puścimy załogę wcześniej do domu, by także mieli coś przyjemnego z tego dnia.
A co pan sądzi o wegańskich ciastkach i ciastach?
Ja myślę, że wegańskie ciastka odpowiadają na pewną potrzebę ludzi. Niektórzy nie mogą, niektórzy wybierają nie jeść tego typu rzeczy. Prawda jest taka, że na chwilę obecną, dzień dzisiejszy, technologia nie pozwala jeszcze uzyskać takich parametrów, jakie dają surowce używane w klasycznym cukiernictwie. Sami produkowaliśmy też w UMAM desery wegańskie. Myślę, że jeszcze przed nami naprawdę kilka lat pracy nad tym, by wyrównać satysfakcją te dwie zupełnie różne dziedziny cukiernictwa, wegańską i klasyczną, ale nie jest to niemożliwe. Ja myślę, że generalnie powinniśmy iść w tym kierunku. Taki jest mój punkt widzenia.
Jestem na diecie bezglutenowej. Czy może pan polecić mi czy słuchaczom jakiś prosty przepis na jakieś ciastka?
Okej, a czy możesz jeść jaja?
Tak.
Super rozwiązaniem jest dakwas. Oryginalny dakwas, który wywodzi się z Francji. To jest forma biszkoptu zbudowanego na samych białkach, czyli nie ma tam żółtek, nie ma całych jaj, tylko są same białka, cukier i mąka z orzechów. I teraz dowolność, masz tutaj olbrzymią. Mogą to być migdały, orzechy włoskie, orzechy laskowe. To jest twój wybór. Tak skomponowana beza, upieczona w bardzo wysokiej temperaturze, w 220-230 stopniach, przez krótki okres czasu, zachowuje całą wilgotność w sobie, czyli nie wysycha, jest puszysta jak biszkopt i daje fantastyczne odczucia smakowe. Więc jeżeli chciałbyś zbudować coś bardzo prostego, bezglutenowego, moją sugestią jest zawsze dakwas.
To wszystko brzmiało bardzo apetycznie, ale naszym brzuchom wystarczy już słodkości. Dziękujemy za rozmowę i z okazji Dnia Cukiernika życzymy panu, żeby pana słodkie dzieła sztuki były coraz doskonalsze i żeby klienci kupowali coraz więcej pana ciastek. Dziękujemy za rozmowę.
Wielkie dzięki. Jeszcze raz super, że zaprosiliście mnie. A ja podziękuję chyba za te życzenia w imieniu wszystkich cukierników, przynajmniej tych w Gdańsku, bo to jest Radio Gdańsk. Wielkie dzięki.
Naszym gościem był pan Krzysztof Ilnicki, a wywiad prowadzili Helena Cwalińska
i Jeremi Świątczak.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Ach, więc to jest słynny dakwas. Nie wiedziałam, że tak łatwo się go robi.
Coś czuję, że wszyscy skorzystamy ze zdradzonych przez pana Krzysztofa tajemnic. Ja zamierzam wypróbować trik z błyszczącymi czekoladkami.
Super! Dasz nam wszystkim znać, czy zadziałał?
Dam.
Kiedy?
W następnym odcinku audycji Twórcze Dzieciaki Rządzą, czyli już za tydzień w niedzielę, tuż po 9:00.
No tak, to jesteśmy umówieni. A tymczasem wszystkim cukiernikom jeszcze raz dziękujemy za ich pyszne dzieła sztuki i życzymy im dalszej kreatywności w łączeniu smaków.
Oraz by wasi klienci nigdy nie wahali się kroić, smakować i doceniać waszych słodkości.
Słodkiej niedzieli i do usłyszenia. Julka Baranowska,
Ola Woźniak,
Helena Cwalińska
i Jeremi Świątczak.
Lollipop, lollipop, oh, la 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 la.